Wyprawiasz mnie zatem, mistrzu, w drogę?
Tak, wyruszysz jutro, jeśli Bóg pozwoli.
Czy długa ta podróż?
To zależeć będzie, synku, od twojej energii i od wytrzymałości twego wierzchowca. Do wieczora zatem.
Do wieczora, przytaknął Castilla, nie zapuszczając się w dalsze wypytywania. W porę przybyłem, rzekł do siebie mieszkaniec izdebki, opuszczając swe stanowisko przy rurce. I przekonany, że w ciągu kilku następnych godzin nic już tam nie będzie ciekawego do usłyszenia, wyszedł z izdebki, nie zaniedbując dusić się od kasztu na schodach, po czym wstąpił do wspólnej izby na parterze. Zasiadłszy tam przy stole, wprawił w niemały podziw sławetnego gonina, właściciela zajazdu, zapominając bowiem o swych poprzednich zarzekaniach się, przywołał Basię i kazał podać sobie porządny zraz wołowiny, omlet i dobrą miarę wina. Pochłonął to wszystko w mgnieniu oka i, odstawiwszy próżny talerz, rozłożył przed sobą czysty zeszyt, który jął zapisywać z błyskawiczną szybkością. Sławetny gonin, ciekawy jak wszyscy hotelarze, zerknął kilkakrotnie w stronę piszącego, a dostrzegłszy, że zaczernia papier rzędami liter jednakowej mniej więcej długości, domyślił się, że pisze wiersze. Zapytał, nie mogąc ciekawości przezwyciężyć.
Ach, ach, zakaszlał poeta. Mam wiele kłopotów ze swym bohaterem. Już po raz 20 rozpoczynam jedną z jego wielkich tyrad. Niestety, jakże to dalekie od wspaniałych wierszy Syrana, mego niedoścignionego wzoru. Pierwszy lepszy urywek tego ulubieńca mus wart więcej niż wszystko, co mój mózg wysmażyć potrafi. Ach, posłuchaj pan tylko tych wierszy z jego genialnej Agrypiny.
Staruszek tragicznym gestem zarzucił serwetę na ramię, uczynił wspaniały, szeroki gest, wywrócił strasznie oczy i stając wprost gospodarza wykrzyknął:
w głębi duszy kobiety tej ja nienawidzę! To mówi Sejanius, objaśnił głosem uspokajającym, który jednak natychmiast przeszedł w ton tragiczny przy wierszach następnych. W głębi duszy kobiety tej ja nienawidzę! I choć mnie ubóstwiła, i choć dla mnie traci z zabójczym żelazem męża, synowców i braci, jest mym oczom ohydna. Owszem, wstręt mój wzrasta, im więcej gubi ofiar ta krwawa niewiasta. Żarem chuci swych pali mnie ona daremnie. I nawet jej przysługi zgrozę budzą we mnie.
Ostatni wiersz został wygrzmiany z taką siłą, że sławetny gonin cofnął się kilka kroków w tył.
Jakie to piękne, jakie wzniosłe, wykrzykiwał staruszek porwany zachwytem. A to odbiera po prostu chęć do pisania. Wobec tych kilku wierszy, które wygłosiłem, opuszcza mnie odwaga. Złamałbym pióro jak sprzęt nieużyteczny. Daj no pan jeszcze jedną miarę wina.
Coś mi się zdaje, mruknął do siebie gospodarz, spełniając skwapliwie to ostatnie życzenie, że ten dzielny człowiek sprzyja bardziej jeszcze Bacchusowi niż muzom. Po tej uwadze, która zdradzała w tym jego mości pewne obycie się z literaturą nadobną, uczuł on, że dla swego nowego lokatora zaczyna nabierać szacunku. Jakby zapomniawszy w uniesieniu poetyckim o swych zasadach wstrzemięźliwości, staruszek zajadał i zapijał, aż mu się uszy trzęsły. Gospodarz zaś, widząc, że może stąd mieć dobre zyski, postanowił schlebiać jego manii poetyckiej. Gdy prowincjonalista wysuszył ostatni kubek wina, głowa jego poczęła chwiać się zwolna na prawo i lewo, zakaszlał jeszcze dwa czy trzy razy, jakby z przymusem, i zaraz też kaszel ustąpił miejsca rozgłośnemu chrapaniu. Poeta Bibosz zmienił pozycję siedzącą na leżącą, wyciągnął się na ławie i zniknął wkrótce z oczu świata, gdyż stół, przy którym siedział, zakrywał go całkowicie. Przed wieczorem Castilla, odziany w nowe suknie, zajechał na tęgim gniadoszu przed dom sławetnego gonina. Zeskoczył lekko z wierzchowca, przywiązał uzdę do kołka żelaznego przy bramie i przeszedł z hałasem przez izbę gościnną, stukając głośno napiętkami swych butów z lejkowatymi u góry cholewami i brzęcząc parą olbrzymich ostróg. Zaledwie wstąpił na schody, śpiący dotąd pijak ziewnął przeraźliwie i podniósł się, przeciągając ramiona. — O!